Drodzy, czy każdego dnia musimy podejmować wybory? Albo dokonywać wyboru? Dużo jest tego, czy mało? Dużo. Dzisiejszy temat brzmi trudne wybory. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak to Pan Jezus wskrzesił z martwych Łazarza. Mówiliśmy wtedy o tym, że ten cud miał rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, czy też nie jest. Ten cud odbił się w przeciwieństwie do pozostałych bardzo szerokim echem wśród ludzi. Ponieważ od tego momentu ludzie przychodzili nie tylko po to, aby zobaczyć samego Jezusa, ale też po to, aby zobaczyć Łazarza. W końcu ten człowiek nie żył, pamiętacie ile dni? 4. A teraz żyje. Można powiedzieć, że ludzie przychodzili z takiej ciekawości zobaczyć człowieka, który 4 dni nie żył, a teraz żyje, chodzi i funkcjonuje normalnie. Ten cud ukazał ludziom, że Bóg czyni rzeczy dziwne, ale też nieprawdopodobne, cudowne i wspaniałe. Ten cud to Boże działanie, którego niektórzy doświadczyli na własne oczy, odsłonił przed ówcześnie żyjącymi bezmiar Bożej wielkości. Z czymś takim ci ludzie nigdy nie mieli do czynienia. Człowiek, widząc lub doświadczając takich rzeczy w swoim życiu, powinien z jednej strony zachwycić się Bogiem, a z drugiej strony oddać Mu należną chwałę. Gdy otwieramy Ewangelię Jana, rozdział 11, w wersecie 45 czytamy, że wielu z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Można powiedzieć, że Boże działanie przyniosło zamierzony skutek. Wielu ludzi, widząc to, zachwyciło się Bożym dziełem, ale też postanowiło uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza, pomimo tego, że groziła im za to surowa kara, jaką mogli ponieść, to znaczy wyłączenie z synagogi. To zaś wiązało się z tym, że zostaliby odsunięci na margines życia społecznego. Kiedy czyta się tą opowieść, ja przynajmniej wierzę w to, że ci ludzie, którzy doświadczyli cudu z Łazarzem, nie tylko wzięli to do siebie albo dla siebie, ale również poszli i opowiedzieli o tym innym ludziom. W tamtych czasach nie było telewizji, nie było gazet czy internetu, które mogłyby podać wiadomość dnia. Po 4 dniach zmartwychwstał Łazarz. Więc informacje rozchodziły się z ust do ust. Kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, rozdział 15, mamy właśnie tam przykład tego, w jaki sposób w tamtych czasach wiadomości były przekazywane. W wersecie 2 i 3 opisana jest sytuacja, kiedy to Paweł i Barnaba szli do Jerozolimy i czytamy, że gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, to znaczy tymi, którzy uważali, że poganie powinni zostać obrzezani, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w tej sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A więc ci ludzie, którzy też doświadczyli cudu wskrzeszenia Łazarza, myślę, że zrobili dokładnie to samo. Czytając jednak dalej Ewangelię Jana, rozdział 11, dowiadujemy się, a niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Rodzi się pytanie, czy myślimy, że ci ludzie poszli tam, a więc do faryzeuszy, aby opowiedzieć im o wspaniałym czynie Jezusa i aby faryzeusze mogli uwierzyć w Jezusa? Czy w tym celu ci ludzie udali się właśnie do nich, aby zaświadczyć im o potędze Boga? Gdy w rozdziale 9 Ewangelii Jana mówiliśmy o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, wtedy w rozmowie między nim a faryzeuszami pada takie pytanie, znajdziemy je w wersecie 27. Już wam powiedziałem, a nie słuchacie, powiada były niewidomy. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Odpowiedź natomiast była następująca. Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem Jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. A więc ci ludzie nie poszli tam po to, aby opowiedzieć faryzeuszom wspaniałą nowinę, po to, żeby mogli uwierzyć w Jezusa, ale poszli po to, aby donieść na Jezusa. Może nawet przekręcając pewne fakty, może nawet trochę ubarwiając pewne sytuacje, które miały miejsce. Ich cele, w przeciwieństwie do tych, którzy w Niego uwierzyli, było to, aby zniszczyć Jezusa. Drodzy, zarówno ludzie wierzący w Boga, jak i ci, którzy w Niego nie wierzą, również stają przed podobnymi wyborami. Może nie każdego dnia, ale co pewien czas. Kiedy coś nowego dzieje się w zborze, coś nowego, nieznanego, może dla niektórych nawet kontrowersyjnego, to czyż nie musimy podjąć decyzji, co z tym zrobimy? Przecież nie zostajemy obojętni na to, co się dzieje. Każdy z nas musi dokonać wyboru. Czy cieszyć się z tego? Czy wspierać to? Czy może wręcz przeciwnie, zacząć z tym walczyć? Nasze decyzje zaś będą miały wpływ na decyzje innych ludzi obok nas. Bo jeśli będziemy cieszyli się z czegoś, jeżeli będziemy coś wspierali, siłą rzeczy będziemy też zachęcali innych, aby dołączyli do dzieła. Jeśli zaś postanowimy z tym walczyć, to będziemy zachęcali innych do czego? Zniszczmy to razem. Gdy ta wieść o wzbudzeniu Łazarza dotarła do faryzeuszy, również oni musieli podjąć decyzję, co z tym zrobić. Zachować to dla siebie, czy może podzielić się tą informacją z innymi? A może uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza? W wersecie 47 naszego tekstu czytamy, że wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Faryzeusze więc postanowili poszerzyć krąg osób, którym ta informacja zostanie przekazana w odpowiedni sposób. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Jezusa oskarżano w Nowym Testamencie o bardzo wiele rzeczy. Oskarżano Go między innymi o to, że choć miał mądrość, to nie był wykształcony i wytykano Mu to. Oskarżano Go też o to, że pochodził z nieprawego łoża. Mówiono też o Nim, że jest niespełna rozumu i że ma demona, kiedy uzdrawiał na przykład w sabat. I właśnie to On, ten Jezus, stał się najbardziej znaną i wpływową osobą na obszarze Izraela w tamtych czasach. Jezus w przeciwieństwie do faryzeuszy, sadyceuszy i uczonych w Piśmie dokonywał wielu cudów. I to nie jakichś tam sztuczek magicznych, ale cudów, które trudno było podważyć. A już cud z Łazarzem był nie do podrobienia. 4 dni w grobie. Te cuda, które czynił Jezus dla ludzi, całkowicie zmieniało ich życie. Zarówno to fizyczne, jak i często to duchowe. Jezus również karmił głodnych, leczył chorych, wskrzeszał umarłych i niósł nadzieję. To spowodowało zaś, że do Jezusa ciągnęli zarówno biedni, jak i bogaci. Przychodzili chorzy, ale przychodzili też zdrowi. Przychodzili ludzie zwykli, ale też i ludzie z marginesu. Można powiedzieć, że oddziaływanie Jezusa w tamtym czasie było ogromne. Gdyby przełożyć to na język wyborczy, można powiedzieć, że słupki w sondażach windowały Jezusa na sam szczyt w tym okresie. Gdyby dokonano wyborów, Jezus by wygrał. Rada Najwyższa więc miała bardzo poważny orzech do zgryzienia z Jezusem. Jak czytamy w wersecie 48, powiadają, jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. To, co trzeba oddać Radzie Najwyższej, to to, że na pewno ciążyła na nich odpowiedzialność, nałożona im przez samego Boga, ale też i przez ludzi. Natomiast problemem tych ludzi było to, że zamiast dbać o kondycję duchową narodu, zajęli się polityką i kontaktami z okupantem. Jezus więc przez swoje niekontrolowane działanie mógł wszystko w jednej chwili zniszczyć. Zniszczyć to, na co ci ludzie pracowali latami. Ta wypowiedź z 48 wersetu, że wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród, jest wyrazem głębokiej troski, ale nie tyle o naród i świątynię, co o własną pozycję. W tamtych czasach dawny Izrael był rzymską prowincją, która w przeciwieństwie do innych rzymskich prowincji miała naprawdę sporą autonomię. Objawiało się to między innymi tym, że bito własną monetę bez wizerunku cesarza, a legiony rzymskie nie stacjonowały na terenie Izraela, ale w pobliskiej Syrii. W Izraelu znajdowały się tylko oddziały pomocnicze. To był ukłon w stronę Izraelitów, żeby ich nie drażnić. Ci ludzie więc dzięki takiemu układowi z okupantem mieli prestiż, stanowiska, wpływy i pieniądze. Ale jest tutaj jeszcze jeden smaczek. Gdyby Rada Najwyższa, wysłuchawszy tego świadectwa, może nawet gdyby poszli i sprawdzili, czy rzeczywiście Łazarz nie żył, a teraz żyje, doszli do przekonania, że Jezus jednak jest Mesjaszem, to powstałby kolejny problem. W 9 rozdziale Ewangelii Jana i 22 wersecie czytamy. Tak mówili rodzice Jego, bo bali się Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. A więc musieliby się przyznać do błędu i musieliby przeprosić tych, którzy zostali wyłączeni z synagogi za to, że uznali Jezusa za Mesjasza. Ale patrząc na Ewangelię Jana, widać, że to nie było w stylu tych ludzi. Gdy otworzymy rozdział 9 Ewangelii Jana i spojrzymy do wersetu od 30 i niżej, czytamy tam. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich, chodzi o tego byłego niewidomego. To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do Niego, Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas nauczać? I wyrzucili Go. Ci ludzie nie byli skorzy, aby przyznać się do swoich błędów. A więc nadszedł czas decyzji dla tych ludzi. Co zrobić z Jezusem? Czytajmy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale wersety od 49. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich. Wy nic nie wiecie. I nie myślcie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. To, co może nas dziwić, to jakim cudem Kajfasz, człowiek nienawidzący Jezusa, wypowiedział proroctwo. I powiem tak, nie powinno nas to dziwić. Ponieważ gdy otwieramy pierwszą księgę Samuela, rozdział 15, od wersetu 27 czytamy: a gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadał je innemu, lepszemu od ciebie. Arcykapłan z założenia był tym, który objawiał Bożą wolę. Kajfasz więc objawił Bożą wolę, powiadając: wy nic nie wiecie i nie myślcie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Kajfasz wypowiada słowa proroctwa. I rodzi się pytanie, skoro Bóg przemówił przez niego, to czy oznacza to, że Kajfasz i pozostali są niewinni? No, Bóg powiedział, co ma być, więc tak zrobili. Kiedy spojrzymy do Ewangelii Jana, rozdziału 11 i do wersetu 53, czytamy tam: od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Człowiek ma wolną wolę. Kajfasz i pozostali, którzy byli w tym jednym miejscu, aby rozmawiać o Jezusie, również ją mieli. Bóg tego dnia pozwolił im na to, aby poznali Jego wolę, poznali pragnienie Jego serca. Ale to oni mieli podjąć decyzję, co z tym zrobią. I podjęli tą decyzję. Postanowili zabić Jezusa. Ale nie było to Bożą już decyzją, tylko ich, że oni to zrobią własnymi rękoma. Ich pozycja, władza, majątek stały się dla nich ważniejsze od uznania Jezusa za Mesjasza. Od tego dnia nie tylko rozmyślali o tym, jakby tutaj pojmać i zabić Jezusa, ale zrobili jeszcze jedną rzecz. W wersecie 57 czytamy, że arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. A więc postanowili, że do swojego planu wciągnął jak najwięcej ludzi, aby im pomogli zrealizować swój plan. Przy procesie Jezusa, jak czytamy w Ewangelii Marka, w rozdziale 15, od wersetu 8 są takie słowa: i wystąpił lud i począł prosić o to, co im zawsze czynił. Piłat zaś odpowiadając im, mówiąc: czy chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza. Na to Piłat odpowiadając ponownie rzekł im: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali: ukrzyżuj go. Można powiedzieć, że intryga arcykapłanów przyniosła zamierzony skutek. Jezus został ukrzyżowany. Ten plan, który uknuli tego dnia, powiódł się. Czy w takim razie lud krzyczący ukrzyżuj go był bez winy? Nie. Ponieważ każdy z nich słyszał o Jezusie już wcześniej. Słyszał o tym, co czyni, co mówi. I każdy z nich z osobna musiał podjąć decyzję, czy opowie się za Jezusem, czy przeciwko Niemu. Nawet będąc podburzonym. Ale to jest Twoja i moja decyzja. Drodzy, w naszym życiu jest podobnie. Bóg przychodzi do nas, dotyka naszego życia, przekonuje nas do pewnych rzeczy, ale tak często pod presją rodziny, znajomych czy społeczeństwa. A więc co sobie ludzie o tym pomyślą, albo jakie będę miał z tego korzyści lub straty, powoduje to, że ludzie nie chcą uznać Jezusa na przykład za Zbawiciela. Presja rodziny, społeczeństwa staje się ważniejsza od Mesjasza. Ale czy w naszych zborach nie jest to równie podobnie? Czy czasami nie podejmujemy decyzji podburzeni przez innych? Dobrze mówi. To, że Słowo Boże mówi inaczej, już wtedy nie ma znaczenia. Albo czy nie podejmujemy decyzji ze względu na osiągnięcie tak zwanego świętego spokoju? Święty spokój jest w Bogu, a nie w nikim innym. Albo czy nie podejmujemy decyzji, wybierając tak zwane mniejsze zło? Drodzy, to zabrzmi trywialnie, ale nasze decyzje muszą być zgodne z Bożym Słowem i Bożą wolą. Chyba, że nie jesteśmy chrześcijanami, to nie muszą. Ale jeśli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, to Boże Słowo i Boża wola są czymś najważniejszym na świecie. Rodzi się pytanie, skoro uznajemy to za prawdę, dlaczego tak często dajemy się zwieść podszeptom złego i dokonujemy złych wyborów? Drodzy, kiedy podejmujemy decyzje, które są w sprzeczności z Bożym Słowem, tym samym stajemy się tacy jak faryzeusze, jak Kajfasz, jak lud krzyczący ukrzyżuj go. Stajemy w tym samym szeregu. A to wygląda tak, jakby człowiek po śmierci miał stanąć nie przed Bogiem na sądzie, ale przed człowiekiem. Jakbyśmy mieli z naszego życia tłumaczyć się innym ludziom. Nie. Po śmierci będziemy musieli wytłumaczyć się przed Bogiem i tylko przed Nim. Nasze wybory są swoistą manifestacją naszej wiary. Są świadectwem tego, w kogo i w co wierzymy. Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, o tym czytamy od wersetu 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują, nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Gdzie było serce członków Rady Najwyższej w tym momencie? Przy prestiżu, pieniądzach, zaszczytach. Ale nie było przy Bogu. Oni żyli tak, jakby to życie tutaj na ziemi było czymś jedynym i ostatecznym. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisał: nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I teraz zobaczmy. Wybór Rady Najwyższej, ich zgoda na pewne działanie spowodowała to, że ludzie zaczęli szukać Jezusa, ale po co? Aby Go pojmać, a nie żeby Go znaleźć i uwierzyć w Niego. W 56 wersecie Ewangelii Jana 11 rozdziału czytamy: szukali więc Jezusa i mówili jeden do drugiego, stając w świątyni: cóż sądzicie, zapewne nie przyjdzie na święto. A więc wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Ci ludzie zaczęli traktować Jezusa jak tchórza. Teraz się przestraszył. Nie przyjdzie już. A tym samym nie traktowali Go już jak Mesjasza. Nawet jeśli komuś przeszło to przez myśl. Bo Mesjasz przyszedłby. A ten nie chce. I rodzi się pytanie, a gdzie był Jezus w tym czasie? Prawda? Skoro nie było Go tam, gdzie według ludzi powinien być. Bo wszyscy czekali na Niego w Jerozolimie. W Ewangelii Jana w rozdziale 11 i 54 wersecie czytamy: Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami. Można powiedzieć na podstawie tego wersetu, że tak jak faryzeusze musieli dokonać wyboru, tak jak Rada Najwyższa musiała dokonać wyboru, tak jak ludzie, którzy zostali przez nich podburzeni, również musieli dokonać wyboru, w tych dniach również Jezus dokonał wyboru. Postanowił oddalić się od Jerozolimy i od Żydów. Stchórzył? Jezus zrobił to dlatego. Jak otwieramy Ewangelię Jana, rozdział 5, werset 17, Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Jezus oddalił się dlatego, że dokładnie znał Bożą wolę i Boży czas. Dlatego powiedział im to w obecności swoich uczniów, między innymi takie słowa. Czytamy w Ewangelii Jana w 9 rozdziale od wersetu 4. Musimy wykonać dzieło tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Oraz w 11 rozdziale od wersetu 8. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. A więc Jezus dokładnie wiedział, co ma zrobić, kiedy ma to zrobić i gdzie ma to zrobić. Jezus nie wyprzedzał czasu, nie prowokował sytuacji, ale postępował ściśle według Bożej woli. Ale to był Jego wybór, a nie przymus. Ale Pan Jezus postanowił nie tylko przyjść na ziemię, ale również, kiedy otwieramy list do Filipian, rozdział 2, apostoł Paweł napisał tak: który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I to był wybór Jezusa. To zaś zaskutkowało tym, jak pisze dalej apostoł Paweł: dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Jezus dokonał wyboru, Boga to ucieszyło, dał temu wyraz. Drodzy chrześcijanie zaś zachęcani są, między innymi przez apostoła Pawła, do tego: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jeśli Bóg pozwoli nam dożyć dnia jutrzejszego, jeśli pozwoli, to gdy obudzimy się, będziemy musieli dokonać wyborów, różnych wyborów, prostych, ale też i trudniejszych. Bądźmy więc mądrzy i dokonujmy wyborów, które są zgodne z Bożym Słowem, to jest zgodne z Bożą wolą. Dokonajmy wyborów właściwych, takich, jakich dokonywał Pan Jezus Chrystus. I chciałbym, drodzy, nas zaprosić.